Rozmowa kontrolowana.
Dzisiaj rozmowa kontrolowana ze Słupska. Tam Stanisław Szukała, przewodniczący Zarządu Regionu Solidarności w Słupsku, i Przemek Woś.
Dzień dobry, panie przewodniczący.
Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry państwu.
Pensje rosną, rekordowo niskie bezrobocie. Czy w tej sytuacji związki zawodowe, tak jak Solidarność, w ogóle są potrzebne? Czy mają coś w ogóle do roboty?
Dopiero się zaczyna, jakby ta nasza praca wyjdzie na wierzch, bo przygotowanie organizacji zakładowych tam, gdzie mamy organizacje zakładowe, myślę, że przyda się im ta fachowość, którą zdobyli na różnych szkoleniach, do rozmów, do negocjacji, do uzasadnienia w danej sytuacji gospodarczej, która jest korzystna, do pewnych rozmów na temat wzrostu płacy. I myślę, że w tym obszarze akurat związek tu się wykaże i myślę, że to zaowocuje, to co przez jakiś sukcesywny...
No ale jak jest dobrze, to pracownicy raczej nie przychodzą do związków zawodowych i nie mówią, że jest dobrze, tylko wtedy przychodzą, jak jest kiepsko.
A ja powiem, że tak, akurat odwrotnie. Ostatnio
przychodzą, się skarżą, że jest dobrze?
Trzech zakładów, gdzie nie mieliśmy, zgłosili się do nas pracownicy, żeby założyć związek, dlatego że w tym dobrej sytuacji, no ludzie w tym momencie mówią, pracodawca powinien zrobić jakiś ruch płacowy. A jeśli nie ma organizacji, to gdzieś tam indywidualnie jednemu czy drugiemu da, a globalnie o poprawie wynagrodzenia nie chce rozmawiać, bo nie ma partnera.
A ludzie wciąż narzekają na niskie pensje?
Tak, tak. Muszę to powiedzieć, że na przykład w przetwórstwie rybnym przychodzą, że mówią, że jest czas, że taka wielka produkcja idzie, wzrost. Wszystko. Oczywiście mówią przy tej okazji, że próbuje się zahamować jakby regulacje płacowe z naborem obcokrajowców, nie? Uzupełniając jakby ten miejsca, gdzie wymusiłby może na pracodawcy, żeby zachęcić Polaków do przyjścia do tej pracy, pozostania w tej pracy, jakoś lepsze wynagrodzenie.
Nie? A to budzi jakieś konflikty, kiedy się przyjmuje pracowników zza wschodniej granicy?
Myślę, że tak, że to troszeczkę jakby oni nie, ludzie nie są obrażeni na tych pracowników, bo ludzie wiedzą, że ci chcą przyjechać, zarobić, są lepiej, tak jak nasi wyjeżdżali za granicę, przecież to część ludzi doświadczyła też własnych wyjazdów zarobkowych. Chodzi o to, że w tym okresie chcą też jakby, żeby pracodawca podzielił się tym wzrostem gospodarczym, tą dobrym koniunkturą na rynku, też z ludźmi pracy, nie?
A pracodawcy nie są skłonni do takich podwyżek? Bo nie, przecież dzisiaj to jest rynek pracownika, przy tak niskim bezrobociu, to właściwie na każdym sklepie widzimy ogłoszenie. Zatrudnię kasjera, zatrudnię sprzedawcę. Firmy się ogłaszają, że oprócz pensji dają pakiety socjalne, pakiety do służby zdrowia, wyjazdy i tak dalej, i tak dalej. To wciąż jest kłopot dzisiaj, żeby wywalczyć podwyżkę?
Ja myślę, że to jest, zależy w jakiej grupie zawodowej mówimy. To jeśli chodzi o jakichś specjalnych fachowców, takich, które jest wąsko, o tak zwane indywidualne zatrudnienia, to może gdzieś jest próba pozyskania, czy to informatyka, czy kogoś w takiej specjalizacji, to tam pracodawca jest gotowy już wyłuskać z rynku kogoś doświadczonego i tam oferuje mu. Ale jednak na starcie w tych pracach, takich dużych zakładach, gdzie jest ta liniowa taśma, jak mówię, przetwórstwo rybne, czy inne zakłady metalowej branży, tam jednak jak przychodzi, to się proponuje na starcie rozmowa jest od płacy minimalnej. Nie? Jak pracownik patrzy, no gdzie nie, gdzie tam już zaczynają tą rozmowę rozmawiać o trochę wyższe, że jakaś premia motywacyjna, ale ona jest ruchoma, uznaniowa, więc to nie jest jeszcze taka kwota, która by powiedziała, że ja opuszczam swój zakład, bo mój pracodawca daje i przechodzę do nowego, bo jest dużo atrakcyjniejsza. To zafunkcjonuje. W mojej ocenie to jeszcze potrwa z pół roku. Tylko żeby to też nie było tak, że w tym momencie ustawi się, że pracodawcy będą musieli ograniczać swój portfel zamówień, bo nie będą mieli jakby możliwości wykonawstwa. Nie? I to też będzie niedobre, bo może być też hamulcem trochę rozwoju gospodarczego. Bo jeśli maszyna jest rozpędzona i nagle się okaże, że na tym rynku zabraknie tych pracowników, to wtedy muszą pracodawcy bardziej szybciej reagować.
Nie? Firma Randstad ocenia, że w przyszłym roku pracownicy mogą liczyć nawet na 10% podwyżki. Fabryka samochodów Volkswagen w Polsce właśnie ogłosiła, że w ciągu 2 lat podniesie średnio pensję każdego pracownika o 1000 zł. O jakich podwyżkach dzisiaj rozmawiają na Pomorzu pracownicy? Czego się domagają? To jest 1000 zł, 200 zł, 150 zł?
Panie redaktorze, proszę Państwa, to powiem tak, zacznę od tego Volkswagena. Chcę powiedzieć, że tam prawie 85% pracowników Poznań należy do Solidarności, żeby było jasne.
Tak jest związek. I myśli pan, że dlatego dostaną podwyżkę?
No, powiem tak, to też jest przez lata. Związek dokładnie obserwuje rynek pracy, jest w radach europejskich, bo Volkswagen, wiem jaki to jest wielki holding. To jest rozmowy i układy zbiorowe podpisane przez lata sukcesywnie. One dzisiaj jakby owocują. To jest tylko taki pokazany przykład, kiedy pracodawca wie, że ma po drugiej stronie zorganizowanych pracowników, pracowników przygotowanych do rozmów, którzy obserwują rynek i jak się kształtują relacje finansowe firmy i inne rzeczy. To jest jakby jedno. Drugie, oczywiście, że zależność, ja o tym mówiłem. Tam, gdzie mamy organizację związkową, ja myślę, że ten układanie się płacy będzie szło. Może z trudem, bo oczywiście każdy pracodawca będzie próbował ocenić swoją sytuację, czy zobaczyć, jaki to jest wiekowo, bo tam, gdzie są, wiedzą, że ma starszych pracowników, powiedzmy, wie, że ci pracownicy, no po prostu przy zmianie pracy już będzie im trudno. Ale gdzie jest młoda załoga, która dzisiaj...
Nie są skłonni szukać innego zatrudnienia, tak?
Rozwiązań, tak, bo są już jakby zasiedziani.
A też pracodawca musi ocenić, czy ta podwyżka nie spowoduje, że ten produkt, czy ta usługa, którą świadczy, straci sens ekonomiczny.
Ja myślę, że pracodawca dokładnie wie. Rentowność wszystkich pracodawców nie jest zła. Żebyśmy sobie zdawali sprawę, jakby można znaleźć w danych, że polscy pracodawcy naprawdę dobry wynik ekonomiczny zanotowali. To jest ta próba, na ile są gotowi się podzielić w tej sytuacji, kiedy zaczyna się rynek pracownika. Nie?
No i są skłonni się dzielić, czy nie?
Ja myślę, że z naszych ocen tam, gdzie przychodzą przewodniczący, właśnie za chwilę będę miał z jednej organizacji, komisja zakładała na rozmowy o pewne wsparcie, pewną analizę zrobienia. Ja myślę, że będą musieli, życie wymusi, że jeśli będą mają dobrych fachowców i będą chcieli utrzymać ich w pracy, to będą musieli się podzielić trochę.
A jakich podwyżek żądają? Na przykład to w Słupsku pracownicy.
Średnio pracownicy mówią od granicy 8-7%, 6% do wzrostu. Trochę wyżej pod inflację, 3% powyżej inflacji. No, pamiętajmy, że są takie zakłady, które od 8 lat na przykład nic nie zrobiły. Nie? Więc tam będzie oczekiwanie, może, a widzą, że firma ma rynek zbytu, rynek zamówień, czy jakby możliwość swojego produktu, to tam będą oczekiwania trochę wyższe.
A urzędnicy przychodzą?
No, myślę, że tak. Trzeba pamiętać, że są to grupy budżetowe i o tym się mówi. Są takie sfery jak sanepidy, jak krwiodawstwo i inne, gdzie one w tym przez ileś lat, nawet w ZUS-ie naszym, przez ileś lat naprawdę, ja im przypominam, że to jednak poza poprzedni też ekipy, żeby pamiętali, że to nie tylko, że teraz jest wzrost i wszyscy widzą, że jeśli wicepremier mówi Morawiecki, że w budżecie jest nadwyżka, że jest taki wynik, to nie oczekujmy, żeby ludzie z budżetówki czekali i myśleli na lepsze czasy. Oni muszą teraz...
Czyli budżetówka też chce podwyżek.
No oczywiście, to jest normalne. Nie?
A pana zdaniem zakaz handlu w niedzielę to spowoduje, że ludzie będą więcej zarabiali?
Znaczy... To jest dwie różne rzeczy. Ja powiem tak, dla mnie to, że weszła w takiej formule, uważam, że powinny wejść wszystkie od razu i to było oczekiwanie. Ja muszę powiedzieć, że nawet nie zauważyłem, jak żeśmy się przez te lata wpisali w tą pracę w niedzielę. Przecież no postulat sierpnia 80 było wolne soboty.
Wolne soboty, tak.
No, a dzisiaj weszliśmy tak właściwie i musieliśmy walczyć o niedzielę. Ja już jakby nie chcę tego rozbudowywać, bo dużo...
Ale uważa pan, że pracodawcy, czy na przykład galerie handlowe wykorzystali ten moment, że było wysokie bezrobocie i w związku z tym ludzie szukali pracy, chcieli robić, więc jakby byli bardziej skłonni do tego, żeby pracować w niedzielę?
Tak, ja myślę, że to tak się utworzyło i pod zyski, nie ukrywajmy, rozłożyli dzisiaj, te obroty nie spadną. Jesteśmy, tyle analiz mamy, tyle różnych badań, choćby od tych niedziel, kiedy wprowadzaliśmy święta, te 11, kiedy jak krzyczano...
Ale czeka, to jest projekt trochę różny jednak od tego, co chciała Solidarność. Solidarność chciała od razu.
Ja mówię tak, bo myśmy uważali, że trzeba było zrobić cięcie od razu, 4, to było nasze i to było gdzieś tam w rozmowach wstępnych.
Przypomnijmy, od 1 marca przyszłego roku zakaz handlu obejmie dwie niedziele w miesiącu, pierwszą i ostatnią. Od 1 stycznia 2019 roku zakupy zrobimy już tylko w ostatnią niedzielę miesiąca, a od roku 2020 zacznie obowiązywać zakaz handlu we wszystkie niedziele. Tylko panie przewodniczący, jest 28 wyjątków od tego zakazu. Na przykład, no trochę wydaje mi się lekko śmieszny, na przykład ten zakaz nie będzie obowiązywał w zakładach penitencjarnych. Dlaczego w więzieniach można handlować w niedzielę, a na wolności nie?
Ja powiem tak, nie jestem rozeznany na temat zakładu. Są takie
to jest zapis ustawowy.
Ja tylko pamiętam, że bardzo mocno zwrócono nam uwagę, jak weszła ta ustawa, zwrócono nam na przykład w portach. Nie? Porty, kiedy pracują, statek na redzie stoi. Nie? I teraz jeśli to miałby być dystrybucja, rozładunek miałby być zablokowany, to są wielkie straty i zwrócono się.
Ale dlaczego w więzieniach
właśnie
będą
nie,
mogli
kompletnie
handlować?
Nie, przyznaję się, nie znam tego przypadku. Nawet na to nie zwróciłem uwagi.
A nie uważa pan,
że... Zwróciłem uwagę, że tam przy CPN-ach, nie, że to może budzić emocje przy dworcach.
Już pojawiły się pierwsze analizy, jak ten zakaz ominąć i jednym ze sposobów jest podobno otwarcie w swoim sklepie piekarni niewielkiej. Nie sądzi pan, że ten zakaz będzie omijany, że będzie trochę sztuczny?
Ja powiem tak, no Polacy są mistrzami. Przyznam sam, jestem Polakiem narodowym i wiem, że za czasów komuny potrafiliśmy zawsze znaleźć luki i potrafimy się poruszyć.
Więc właśnie, więc po co ten zakaz?
Znaczy, ja powiem tak... to jest ustawa, którą można zawsze uszczelniać. Można życie pokaże pewne jakby nieścisłości.
Tylko czy kartek starczy, bo tych wyjątków rzeczywiście wydaje się, że jest
ale
dużo.
Ale jak się nie zrobiło wyjątku, przychodzili na przykład i było pytanie, czy tej powierzchni sklep, czy taki sam prowadzony trochę większy sklep rodzinny, czy na przykład to będzie. No nie chcieliśmy też pokazać, że jakby, że chcemy, bo ograniczenie handlu. Myśmy naprawdę doszli od zakazu do ograniczenia handlu, nie? Zobaczmy, jak to zafunkcjonuje. No nie bądźmy, myślę, że zawsze można coś zweryfikować.
No to ja panu powiem, jak to zafunkcjonuje. Peter Folkel, biznesmen, właściciel grupy Vox, sprzedawca mebli. Mhm. Nie będziemy mogli handlować meblami w niedzielę, ale prawo nie zabroni mi prezentowania naszej oferty. Przekonuje, że wybór mebli wymaga czasu i namysłu. Niedziela jest często jedynym dniem, w którym rodziny mogą sobie na to pozwolić. Czasem chcą porównać oferty kilku sklepów, co oznacza większą wycieczkę po mieście. Wygląda na to, że skoro imprezy targowe będą legalne, to pokazywanie ekspozycji też. Ponadto w niedzielę nasze salony prowadzą też warsztaty dla dzieci. Możliwe jest wspólne projektowanie mebli. Używamy weekendów do budowania bliższych relacji z klientami. Uważa pan, że to jest ominięcie już zakazu handlu w niedzielę, czy nie?
Ja bym tutaj to sformułował. Ja powiem tak. Ja wierzę w to, że jeśli życie i grupa tak bezczelnie szukających ominięcia czy pokazania, tylko spowoduje to, że zrobimy bardziej radykalne, pójdziemy w kierunku uszczelnienia, co spowoduje, że wtedy znów jakby pewną grupę, która uczciwe intencje ma wobec naprawdę czasem potrzeb ludzkich. No i przecież wiemy, że czasami się zdarzają potrzeby, żeby człowiek mógł gdzieś uzupełnić. Bo ja pamiętam, byliśmy na wycieczce w Austrii, to nawet CPN nie wszystkie miały, nawet
stacji paliw.
Tak, stacji paliw można było kupić. No i wtedy było trochę tak, że jakśmy o tym rozmawiali, to też chcieliśmy tego uniknąć.
A nie uważa pan, że ludzie głosują nogami? Jak chcą pójść na zakupy, to i tak pójdą?
Znaczy jak chcą, to ta grupa pewna, która będzie chciała, to niech idzie. Ale ja mam nadzieję, że odzwyczajimy się. Że właśnie, że życie pokaże, że ludzie po prostu zrozumią, że ta niedziela ma być dla rodziny.
Nie? Czyli jeżeli będą te zakazy omijane w różny sposób, to Solidarność będzie naciskała, żeby ten zakaz zaostrzyć?
Jeśli to będzie nagminne, jeśli to będzie ewidentne o próbę ośmieszenia tej ustawy, czy pokazania, że jest nieskuteczna, to oczywiście, że zwrócimy się z projektem. Zresztą powiedzmy jasno, my mówimy, nasz projekt obowiązywał wszystkie niedziele od razu. Ten kombinowany projekt już nie jest do końca projektem Solidarności taki. Tak jak był złożony przez Komitet Obywatelski, bo nie tylko Solidarność zbierała podpisy różne i stowarzyszenia też do tego się dołączyły.
Jeszcze pana chcę na koniec zapytać o taką sprawę. Nowelizacja ustawy umożliwia uzyskanie odszkodowania przez osoby, które w stanie wojennym były przymusowo wcielane do wojska i wysyłane do obozów wojskowych. Ja wiem, że takie wyroki już zapadają. Jak dużej grupy osób to dotyczy?
Ja chcę powiedzieć, że region Słupski Solidarności, bo będę mówił o ludziach Solidarności, którzy zostali w formie, specjalną formą internowania. To, co trzeba nazwać, zresztą generał Kiszczak i generał Święty Jaruzelski przyznali się, że była forma inteligentnego internowania. Żeby jakby nie dać formuła na zagranicę informacji, że znów jest kolejna grupa internowanych, a to było 1500 osób, po prostu zamknięto w specjalnych obozach pod paszykiem rezerwy wojskowej do nieludzkich warunków. Osobiście ze Słupska w samym Chełmie było nas 40 z regionu Słupskiego. Od Czuchowa aż pod Lęborg było nas internowanych 3 miesiące między Wałem a Wisłą. W zimę w namiotach wróciliśmy, ja wróciłem, jeszcze skończyłem w więzieniu w Grudziądzu, zostałem zamknięty w dniu wyjścia.
I wyroki zapadają w tych sprawach już?
Tak, zapadają, są korzystne na rzecz ludzi, w zależności jak człowiek był, jakie warunki, bo niektórzy byli nawet, że nie dostosowali zero środków finansowych, bo byli zwolnieni z pracy, albo wrócili z internowania, z obozu i 2 tygodnie byli w domu i znów zamknięci do obozów wojskowych.
Ile osób nie doczekało tego rozstrzygnięcia?
No, dzisiaj z naszego regionu chyba około 10 już nie żyje. Krzysiu Szyglowski, Janusz Łaździn, znane osoby Solidarności, które wtedy były w obozie i już dzisiaj nie żyją. Romek Kurnatowski, nie? To były obozy, które już dzisiaj osoby nie żyją, nawet nie doczekały tej rehabilitacji.
Ale procesy wciąż trwają, tak?
Procesy trwają, nawet członkowie rodziny się upominają o zadośćuczynienie za nie, niezgodne z prawem, nie? Bo siedzą na ławce, pamiętam, że siedzą generałowie. W Warszawie się toczy rozprawa już 2 lata, jest 300 osób przesłuchanych, to Stowarzyszenie Chełmijacy. Postawili generała Kiszczaka już, no niestety, nie stanie przed sprawiedliwością tą na ziemi, tylko być w stanie tam. Odpowie za to, co robiono wtedy z tymi obozami, z ludźmi, nie?
Stanisław Szukała, przewodniczący zarządu Regionu Solidarności w Słupsku, był gościem Radia Gdańsk. Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu, dziękuję panie redaktorze.
Rozmowa kontrolowana.